Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie w naszym pierwszym programie w tym nowym 2023 roku. Programie, w którym zawsze, bo tak jest, to tradycja od kilku lat, druga środa miesiąca należy do grup rodzinnych Al-Anon. Witam panią Jadwigę i panią Jagodę. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zaczyna się nowy rok i zaczyna się nowa droga. I dziś właśnie o tym, jak to jest na początku. Jak to jest trudno, kiedy stawia się ten pierwszy krok, zanim się go postawi. Jak to jest ważne, żeby znaleźć w sobie siłę i motywację, żeby po prostu ruszyć z miejsca.
Mam na imię Jagoda. Moja droga już trwa 7 rok chyba już w tym momencie. Ona była bardzo długa, bo 7 lat wydawałoby się, że może to nie jest jakiś długi czas, bo jednak ten czas tak szybko mija. Ale jednak jak patrzę, ile rzeczy na tej drodze musiałam pokonać, a ile rzeczy musiałam zobaczyć w sobie, to była długa naprawdę droga. Ale patrzę teraz z perspektywy czasu na tą drogę, że nie wyobrażam sobie swojego życia, gdybym ja po tej drodze nie szła. Myślę, że obie z Jadzią mamy takie przekonanie głębokie, że nasze życie nie wiadomo jakby wyglądało, na pewno nie tak jak teraz, na pewno nie byłoby takie ułożone, takie spokojne i takie sensowne, że się tak wyrażę, bo ta droga nas prowadziła do siebie samej.
To bardzo ważne, o czym mówicie, panie. A ten program także dedykowany jest tym słuchaczkom, słuchaczom, którzy być może przysłuchują się i zastanawiają, jak to jest. Co więcej, można powiedzieć o waszych grupach, o wspólnocie, o tym pierwszym kroku, o tym sposobie na to, by znaleźć drogowskaz do drogi, o której mówisz, Jagodo. Trzeba zapukać, na przykład do punktu, prawda? Przy bazylianówce.
Mam na imię Jadzia. Ja dużo więcej lat tą drogę idę, bo ponad 20. Ale właśnie, żeby zacząć tą drogę, to zapukałam na Królewską, bo byłam po prostu tak zdesperowana. Nie radziłam sobie w ogóle w życiu i w rodzinie, więc ktoś mi tam chyba podpowiedział, że na Królewskiej tam jest psycholog, tam możesz nauczyć się, jak sobie radzić z życiem. No więc tam zapukałam. Był pewien pan, który przyjął mnie, porozmawialiśmy chwilę i chciał usłyszeć, co ja mam do powiedzenia. Więc oczywiście miałam do powiedzenia tak dużo na temat, jak to mi jest trudno w życiu, jak ja żyję, co ja robię w tym domu i jak to wygląda moje życie. I potem, po tym, jak już powiedziałam wszystko, ten pan mówi do mnie, to ty jesteś chora, a nie twój mąż. A ja, mnie zatkało i mówię, ja robię wszystko, żeby w domu był spokój, żeby była zgoda, żebyśmy mogli spokojnie żyć, a ja jestem chora i musisz pójść na grupę Al-Anon i zacząć żyć inaczej, bo inaczej nic sobie nie poradzisz.
Czyli tam właśnie ta pierwsza wskazówka, ta podpowiedź, że jest taka grupa.
Tak. I ja całą drogę autobusem jechałam i płakałam. Jak mógł on mnie tak powiedzieć, że ja jestem chora? Przecież ja tak dużo zrobiłam. No i jednak po tych dłuższych płaczach wróciłam do domu, uspokoiłam się i zaczęłam szukać grupy. I tak moja droga się zaczęła właśnie już naprawiania swego życia i zobaczenia, że to ja potrzebuję zmiany, a nie ja mam zmieniać kogoś.
No właśnie. I to jest ten najważniejszy problem, jak się spojrzy na to, co dotyka czy osobę chorą, czy osobę, która jest w otoczeniu osoby chorej na alkoholizm, prawda? Bo zazwyczaj szuka się pomocy dla tego alkoholika.
Tak, oczywiście.
Jagoda, mam na imię. Ja wypisałam sobie taką złotą myśl, którą kiedyś przeczytałam w naszej literaturze, którą posługuje się moja wspólnota Al-Anon. Przyszłam do Al-Anon z powodu przymusu naprawiania i ratowania innych zamiast siebie. Przymus. alkoholizm jest chorobą związaną z przymusem picia, zażywania substancji, żeby być szczęśliwym, żeby poprawić sobie nastrój, żeby uniknąć niemiłych emocji. Ja miałam też przymus, tylko mój przymus polegał na tym, że ja od razu bardzo szybko widziałam, czego ktoś potrzebuje, jakie ma wady. Od razu go tak przeskanowałam od góry do dołu. No tato mogłaby pójść do fryzjera, ten mógłby schudnąć, a ta w ogóle ma takie krzywe nogi. Dlaczego chodzi w spodniach, a nie w spódnicy? Więc u mnie to takie wybiórcze patrzenie na ludzi pod kątem tego, czego nie mają i tych ich braków, to było bardzo niezdrowe. Bo ja oczywiście widziałam wszystkich i wszystko.
Tylko nie siebie.
A siebie w pewnym momencie musiałam też zobaczyć, ale wtedy w ogóle się nie skupiałam na sobie, że być może potrzebuję pomocy. Bo ja oprócz przymusu naprawiania miałam też taką potrzebę ratowania. Bo naprawianie chodzi o tym, o to, że chciałam kogoś zmienić, podpowiedzieć mu, tu masz zrobić tak, tu masz zrobić inaczej. Natomiast taki też przymus ratowania kogoś. Czyli ktoś był w czarnym dole, to ja tam wskakiwałam do niego. Natychmiast. Ja byłam gotowa ratować wszystkich i takich też ludzi do siebie przyciągałam. Ale ja miałam taką silną potrzebę zajmowania się innymi. I co się wtedy z moim życiem działo?
No właśnie, dziś to wiesz.
Nic dobrego. Moje życie leżało w gruzach. Ponieważ nie zajmowałam się nim, nie troszczyłam się o siebie. Oczywiście ja wiedziałam, że mam jakieś potrzeby, że te potrzeby powinnam sobie realizować, ale ponieważ nie miałam czasu, to ja oczekiwałam, że te moje potrzeby zrealizują mi inni. Na przykład mój mąż miał mnie uszczęśliwić. Miał być taki, jak sobie wymyśliłam. Czyli ten przymus zmieniania go, żeby był super facetem. A mój mąż kiedyś do mnie powiedział takie zdanie, które do dzisiaj ze mną jest. Ty powinnaś sobie wziąć faceta z teczką i w garniturze, a ja chodzę w dżinsach i w podkoszulku. To była taka przenośnia. Prawdą było, że on uwielbiał dżinsy i podkoszulkę, ale jemu chodziło o to, że ja go próbuję zmienić w kogoś,
kim on nie jest.
Nie jest, nie chce być i nie będzie. A we mnie ten przymus poprawiania go był tak silny, że ja spędziłam 20 lat małżeństwa na pokazywaniu mojemu mężowi, którego dopiero teraz jestem w stanie docenić z jego zaletami, co nie znaczy, że nie miał wad, bo wszyscy je mamy. Ale ja naprawdę nie byłam w stanie zobaczyć, że mam się skupić na jego zaletach, bo ja się skupiałam na jego wadach. To było najgorsze, co mogłam zrobić.
U mnie była trochę inna sytuacja, bo pierwsze nasze 10 lat małżeństwa były idealne. Był bardzo dobrym mężem, kochającym. Wszyscy mi zazdrościli w pracy, moje koleżanki i znajomi, i w rodzinie. Był wesoły, towarzyski, grał na gitarze, zawsze w towarzystwie był taki
obecny,
tak. A ja tak byłam zawsze z tyłu, ale po jakimś czasie, on potem właściwie to zaczął studiować zaocznie, bo tak ja go zmobilizowałam, no i tam poznał nowe towarzystwo, nowe osoby, a ponieważ się nie mieliśmy na początku dosyć długo, bo tak gdzieś 10 lat, więc on znalazł sobie kolegów, przyjaciół w swojej grupie. No i tam oczywiście zaczęły się takie towarzyskie spotkania alkoholowe. I tak się to właśnie zaczęło, że coraz częściej zaczął wracać po swoim alkoholu. I zaczęły się jakby się psuć nasze relacje oczywiście. Także długo nie mieliśmy dzieci, potem oczywiście mieliśmy syna, który bardzo kochał tatusia. I tatuś go bardzo rozpieszczał, ale jak podrastał, to tatuś oczywiście wykorzystywał go do swoich takich, jak to się mówi, kup papierosy. Ja się bałam, że będzie mu też kazał przynosić alkohol. I zaczęły się bardzo trudne lata w życiu, że widziałam, że no nie poradzę sobie. Chodziłam na Al-Anon. Starałam się być na różnych spotkaniach i tu, i tam. Rodzina mojego męża mnie miała za to nieodpowiedzialną, nie zajmuję się domem, chodzę gdzieś tam, latam, nie jestem dobrą żoną i takie przylgnęło do mnie. A mój mąż dalej był bardzo takim towarzyskim i miłym i wszyscy go lubili i w pracy, i nawet w mojej rodzinie, nawet do dziś, gdzie już nie żyję 20 parę lat, nie mają złych wspomnień. A ze mną mają różne wspomnienia, bo oczywiście ja swoje frustracje na wszystkich dookoła wyrzucałam. Jak już w tym Al-Anonie trochę tak ochrzepłam, zobaczyłam, że ja też potrzebuję swoje jakieś marzenia spełniać i zaczęłam właśnie to robić. Więc zdecydowałam się na wyjechanie na taką pielgrzymkę po sanktuariach Europy. Więc mąż powiedział, jak to? Nie szkoda ci pieniędzy? Mamy tyle wydatków? A ja poprosiłam przed tym rodzinę, żeby w prezencie mi nic nie kupowali, tylko tak przez rok, bo to się tak składało pieniądze. I pojechałam na tą pielgrzymkę. Ja mówię, jak chcesz, weźmiemy pożyczkę, pojedziemy razem. Ależ nie, no to było nie towarzystwo dla niego. On jak jeździł on spełnia też swoje marzenia. On jeździł na różne sprawy, takie spotkania. I tam były te spotkania alkoholowe. I tak się to bardzo źle skończyło dla niego, bo zachorował na ciężką chorobę, miał miażdżycę, a oprócz tego na końcu miał chorobę nowotworową. Ale powiem, że dzięki Al-Anonowi ja zniosłam te wszystkie historie z pogodą ducha. Nie wymawiałam mu, że to przez alkohol, chociaż i wiele razy z innymi na ten temat rozmawiałam, że gdyby nie palił, gdyby nie pił, to najprawdopodobniej jeszcze by tam ileś lat dłużej żył. Ale cieszę się, że nikt go też nie potępił, mimo tych wszystkich takich historii, które w latach 90. i potem na początku 20. to było to nieznane Al-Anon tak bardzo. I
tak niewiele się mówiło.
Nie mówiło się, ani wpisało się w prasie nigdzie. A ja jakoś tak przeszłam obronną ręką, że nie miałam do siebie też jakby takiej poczucia winy, że za późno, że źle się z nim obchodziłam, chociaż starałam się. Przez 3 lata był bardzo ciężko chory, bo oczywiście ta choroba nowotworowa też mu oczywiście bardzo zaszkodziła, wyniszczała, ale jak się widziałam, jak on się starał, jak on się starał nie pić, jak on starał się dobrze wypaść w towarzystwie, w rodzinie, bo prawie do końca chodził, może ostatnie 2 tygodnie tylko. Pracował dodatkowo, robił projekty, jeździł tam starał ze znajomymi. Się. Bardzo się starał. Więc,
czyli pani postawa też zmieniła jego?
Tak. Tak, zmieniła jego, on nie był tylko takim zrzędo i wymagającym, tylko doceniał moje poświęcenie, bo ja, no wiadomo, praca, dom i jeszcze on chory i finanse były mniejsze, bo wiadomo, że jak był na zwolnieniu, to tak nie mógł sobie tam dorobić, bo dorabiał takimi różnymi prywatnymi sprawami, ale cieszę się, że przetrwaliśmy te 20 parę lat właściwie tych ciężkich czasów, ale to dzięki Al-Anonowi. Bo ja tam uczyłam się, jak ja mam postępować w domu. Że nie mam wymawiać jemu, że nie mam tylko mu wytykać jego wad, a takie były początki. Że ja naprawiałam wszystkich, swojego syna, tak,
podobnie
męża.
Jak Jagoda.
Tak, to bo ja wiem lepiej, ja wiem lepiej. Według mnie nie chodził tam, gdzie powinien, nie robił to, co powinien. Chociaż do końca mój mąż był pedantem. Lubił się ładnie ubrać, zawsze to robił, jak musiał gdzieś wyjść, to zawsze był elegancki. Nawet na taką spotkanie, bo ja go podałam oczywiście o leczenie i na to spotkanie ubrał się, pamiętam do dziś, w krótkie spodenki, to było lato, i w marynareczkę. Tak elegancko chciał się przedstawić z tej najlepszej strony, ta komisji, że on nie jest tym, co ja tutaj wypisuję. Także no, powiem, że Al-Anon mi uratował życie i właściwie moje małżeństwo, bo bez tego ja już bym dawno zginęła, ale powiem jeszcze o takiej jednej historii, gdzie byliśmy na chrzcinach u mojej siostry I nasz syn już miał wtedy 18 lat i był chrzestnym ojcem u ich dziecka. I robiliśmy zdjęcia, to znaczy chcieli tam zrobić i nasz syn, chodźcie, zrobimy razem zdjęcie. I zrobiliśmy to razem zdjęcie, ja i mój mąż, no mój mąż trochę pod alkoholem, wyśród. I ja i mój, nasz syn stoi, ja tym zdjęciem posługuję się wszędzie, jako świadectwo, jak wygląda osoba, która jest uzależniona. To znaczy, jak byłam ponura, nieszczęśliwa, skrzywiona, taka jakbym to ja była tą alkoholiczką, a nie on. Więc to jest taki obraz żony, matki, czy tam dzieci, jak w takiej sytuacji trudnej właśnie wyglądamy. Nie dbamy o siebie, tylko myślimy, jak zmienić tego męża.
No tak, to właśnie tak jest, że zazwyczaj te początki są bardzo jednakowe w każdej opowieści, każdej z pań. Że taką dominującą potrzebą dołączenia do wspólnoty zazwyczaj jest chęć pomocy tej najbliższej osobie uzależnionej, chorej na alkoholizm. A potem dopiero zazwyczaj tak, że dowiadujecie się, że trzeba zacząć od siebie i świat staje się zupełnie inny.
Także chodzi tutaj o nas, mam na imię Jagoda, że chodzi o mnie. Ja w pewnym momencie, niestety do Al-Anon przyszłam już wtedy, kiedy moje małżeństwo się rozsypało. Takie były koleje mojego życia. Być może to małżeństwo udałoby się uratować, gdybym ja wcześniej zaczęła rozumieć, co robię źle, że oczekuję od kogoś rzeczy, których on nie jest w stanie zrobić i że skupiam się tylko właśnie na jego wadach. Ale niestety to się nie udało, ale już wcześniej zaczęłam się czuć źle. Sama ze sobą, po prostu z moim zachowaniem, z wybuchami złości, z tym rozgoryczeniem. I tak jak to zwykle bywa właśnie w takim związku z osobą uzależnioną, on się czuł dobrze, ja się czułam źle. Ja związałam się z mężczyzną, który był suchym alkoholikiem, czyli ja go nie widziałam nigdy pijanego. Miałam to szczęście, natomiast bardzo wiele takich zachowań, jakie mają osoby uzależnione, sposób myślenia, pewien rodzaj mentalności.
Taki schemat.
Egoizm, ten schemat funkcjonował i to też było dla mnie bardzo trudne. Natomiast ja widziałam takie sytuacje, w których mój mąż miał takie zjazdy, gdzie ja już mając wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje to uzależnienie, to ja widziałam, że coś tam już jest nie tak. No nie podejrzewałam go, że pije, ale to potem dopiero się dowiedziałam, że właśnie tak było. No bo alkoholik jest osobą, która pije po prostu. I prędzej czy później może do tego nałogu wrócić, jeśli nie pracuje nad sobą. Natomiast ja tutaj nauczyłam się, że ja też tą pracę swoją mam wykonać. Że ja mam swoją pracę do wykonania. I ponieważ my w pierwszym kroku,
właśnie,
jak przychodzi osoba
krok.
I dowiaduje się, że ma ogłosić bezsilność wobec alkoholu, wobec alkoholika, wobec tego, co robią inni ludzie, co mówią, jak myślą. Ja, która wszystkich chciałam naprawiać? Jak
nagle,
to w ogóle możliwe?
Nagle bezsilność?
Jaką bezsilność? Ja tutaj tylu osobom pomogłam. Tu wszyscy mnie słuchali takim mentorskim tonem, wygłaszałam różne przeczytane mądrości, a tu się nagle okazuje, że co? Że mam tego nie mówić, tak? Bo ty taka mądra, co się tak wymądrzasz? No i musiałam się niestety ocknąć, że ja nie mogę nikogo zmienić. Bardzo trudno jest też zmienić siebie. Jak zaczęłam pracować nad sobą, to zorientowałam się, jak trudno jest siebie zmienić, a co mówić, zmienić kogoś, kto ani mnie o to nie prosi, ani nie ma takiej potrzeby, bo nie jest gotów i może nigdy nie będzie gotów, bo jemu odpowiada takie życie. A ja się tu nagle ładuję z butami, czołgiem wjeżdżam i mówię, że on ma to wszystko zmienić.
Zrozumiałaś.
Także, no nie było to łatwe.
Trwało to.
Nie było to łatwe, żeby zresztą w ogóle w moim odczuciu nam kobietom jest bardzo trudno uznać, że jesteśmy bezsilne, no bo my się staramy, bo my ogarniamy wiele rzeczy, zwłaszcza jak jest ta osoba no niekoniecznie rozsądna i odpowiedzialna, to my przejmujemy te obowiązki i wyrabia to w nas takie fałszywe poczucie siły, że ja potrafię, że ja umiem i dodatkowo, że muszę. A ja się tutaj nauczyłam, że nie muszę. I to była wielka ulga dla mnie, że ja nie muszę poprawiać kogoś, że ja nie muszę odpowiadać za kogoś. Mało tego, że ja nie muszę emocjonalnie tak być blisko,
angażować się.
Co było dla mnie bardzo obciążające, bo ja jestem empatką. Od lat to pamiętam, że ja właśnie zawsze wszystkim chciałam pomagać, ale to bardzo obciąża, zwłaszcza jak ktoś nie chce. A ja na siłę wybiegam i pomagam i tu bym zrobiła, i tu bym powiedziała. Tu się okazuje, że ten ktoś w ogóle wzrusza ramionami, mówi, ale daj mi spokój. Co ty chcesz? I mój mąż do mnie powiedział, zajmij się sobą. Ależ byłam na niego zła. Po prostu byłam wściekła. Mówię, jak to zajmij się sobą? A tu wszystko w gruzach leży, a ty mi każesz sobą się zająć. No
i to była dobra rada.
To była bardzo dobra rada. Okazało. Tylko ja wtedy z niej nie byłam w stanie skorzystać, że to mi pomoże zrozumieć, gdzie popełniam błędy i że ja je też popełniam. Ja byłam przekonana, jak większość żen alkoholików, że to przez niego nasz związek jest nieudany. Bo to on. Bo gdyby nie pił, bo gdyby nie robił tego albo tamtego. A co ja robiłam? Ja tylko go punktowałam. Tu. Kto by to zniósł? Mój mąż musiał mnie bardzo kochać, że on to zniósł. Bo ja bym tego nie zniosła. Nie ma takiej możliwości.
Tak zaskakujące jest to, o czym teraz słuchamy. Pewnie tak sobie panie pomyślą, czy państwo po drugiej stronie radioodbiorników. Ale przypominamy, że to jest spotkanie, które zawsze we środę, w drugą środę miesiąca odbywa się na naszej antenie. Spotkanie z przedstawicielkami czy przedstawicielami grup rodzinnych Al-Anon. Być może ktoś z państwa ma podobny problem i chciałby na ten temat porozmawiać, chciałby coś zmienić. No teraz na szczęście jest bardzo wiele możliwości i te wszystkie informacje znajdują się także na stronie internetowej. Wystarczy wygooglować grupy rodzinne Al-Anon i właściwie nie trzeba długo szukać, bo tych adresów jest wiele i miejsc i okazji jest wiele, tylko trudno uczynić ten pierwszy krok i o tym porozmawiamy za chwilę.